Łukasz mówił o relacji z Bogiem, przez kilka spotkań mówił o uwielbianiu Boga. I ja chcę powiedzieć, zrobić kilka spotkań i mówić o tym, co znaczy być według Bożego serca. Ponieważ ja chciałabym być według Bożego serca. Nie wiem jak wy, wierzę, że też. Bo jeśli mamy z kimś relację, to kiedy jesteśmy z nim serce w serce, wtedy ta relacja tętni życiem. Wtedy ta relacja nie jest udawana. No i jakie jest Boże serce? Słowo Boże nam mówi, w ogóle Bóg jest miłością. Ewangelia Jana o tym mówi. Bóg jest miłością, ale jakie jest Boże serce? A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Co ma wspólnego życie wieczne z Bożym sercem? Życie wieczne to jest coś, po co Jezus przyszedł. Jezus przyszedł dać nam życie wieczne. Przyszedł, wycierpiał na krzyżu, by dać nam życie wieczne. I najczęściej kojarzymy to z, okej, pójdę do nieba, będzie świetnie, będziemy tam zawsze, na zawsze z Bogiem w chmurach, aniołowie i wiecie, te sprawy. A jednak Jezus nam pokazuje, bo to są słowa Jezusa, że życie wieczne to jest poznanie Boga. Poznanie Boga, czyli, a czym jest poznanie? Ja poznaję Wandę. Jest z nami tutaj, poznaję Wandę. Jak ją poznaję? Poprzez relacje, poprzez rozmowę, poprzez obserwację tego, co robi, tego, jak spędza czas z innymi i tak dalej. Więc Bożym sercem jest relacja z Nim. On zrobił wszystko, On stał się dla nas grzechem, byśmy my mieli z Nim relację. Musimy sobie uświadomić, że Bożym sercem jest relacja z Nim. On pragnie relacji z nami ponad wszystko. On nie chce twoich uczynków, chociaż uczynki są dobre. On chce relacji z tobą. Czy to jest możliwe, że są różne poziomy relacji, różne poziomy poznania? No są, tak? Znam panią w spożywczaku. Znam, co nie? Przyjdzie Łukasz i mówi, kupiłem jajka, zerówki, wiecie, te najlepsze. A gdzie byłeś? No wiesz, u naszej pani. Ja wiem, o kogo chodzi. Ja wiem, o którą panią, mimo że tam 10 babek sprzedaje jajka, ja wiem, o którą chodzi, bo to jest nasza pani. Nawet nie znamy jej imienia, ale znam tą panią. Znam moją mamę. Nikt z was nie zna mojej mamy na tyle. Część będzie mogła poznać ją w szkole, jak przyjdzie na drugi rok. Łukasz ją poznaje, ale ja ją znam. Wśród mojego rodzeństwa jest nas czwórka, ja ją znam najlepiej, ponieważ mamy tętniącą relację. Przez Słowo Boże mam z nią taką relację, że ona potrafi do mnie zadzwonić na Skype'a i Łukasz jest świadkiem, bite 5 godzin rozmawiamy o rzeczach Bożych. To jest relacja, która się zbudowała w oparciu o Słowo. Więc ja znam moją mamę, znam też mojego męża. Nikt z was go nie zna tak, jak ja go znam. I to jest dobre. W każdym małżeństwie małżonkowie mają się znać tak, jak nikt inny ich nie zna. To jest Boży zamiar, więc ja każdą z tych osób, mogę powiedzieć, znam, ale to są inne poziomy poznania. A jakie jest poznawanie Boga? Bóg o sobie mówi, że jest naszym oblubieńcem, tak? To jest ten poziom, tylko powiedziałabym 100 razy głębiej. Poznawanie Boga, Bóg jako nasz oblubieniec, Bóg jako ten, który nas przenika, który w nas żyje, który jest wszystkim we wszystkim w naszym życiu. No i co to znaczy? Co to znaczy, że mamy Go tak znać? On chce, żebyśmy byli z Nim serce w serce. Zaczęliśmy od Dawida i powiem wam, że ten werset mnie osobiście zszokował, bo wierzę, że każdy z was zna chociaż trochę historię Dawida. I to są Dzieje Apostolskie, to jest Nowy Testament, to piszą ludzie, w zasadzie to jest kazanie z tego, co kojarzę, kazanie Pawła, fragment tego kazania, on tam wymienia w zasadzie dzieje Izraela w jakiś sposób. I zobaczcie, co mówi. Mówi o Bogu, a kiedy go, czyli Saula, pierwszego króla, kiedy Bóg odrzucił, wzbudził im na króla Dawida, o którym Bóg dał świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który wypełni całą moją wolę. Bóg powiedział o człowieku: znalazłem kogoś, kto jest według mojego serca, który wypełni całą moją wolę. Ja bym się bała, jakby Bóg tak o mnie powiedział, zanim zacznę. Bo to zostało powiedziane o Dawidzie, i zaraz dojdziemy do tego wersetu, to zostało powiedziane o Dawidzie, kiedy on był młodziutki. Dopytywałam Łukasza. Przypuszcza się, że Dawid w momencie powołania na króla miał 17 lat. Namaszczenia na króla. On nie stał się wtedy królem jeszcze, ale już został namaszczony. Bóg położył na nim rękę i powiedział, będziesz królem nad Izraelem. I słuchajcie, zanim to się wydarzyło, Bóg powiedział, że to jest mąż według mojego serca. No to jest niezła odpowiedzialność, wiecie, żeby być według Bożego serca. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło, jest tutaj napisane, który wypełnił całą moją wolę. Jak można tak powiedzieć o człowieku, że Bóg wypełnił całą moją wolę? Ale pamiętajcie, co powiedzieliśmy wcześniej. Jakie jest Boże serce względem nas? Bóg chce relacji z nami. To jest Jego wola względem nas. Relacja z Bogiem. I poproszę kolejny slajd. I teraz pójdźmy do źródła. Więc pierwsza księga Samuela 13:14. I tutaj prorok Samuel, czyli można powiedzieć na tamte czasy głos Boga, mówi do króla ówczesnego, czyli do Saula. Lecz teraz twoje królestwo się nie ostoi. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca i Pan ustanowił go wodzem nad swoim ludem, gdyż nie zachowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Królestwo Saula, w ogóle cała historia z królem jest bardzo ciekawa, ponieważ posiadanie fizycznego króla w Izraelu nie było Bożym zamiarem dla Izraela. Bóg w ogóle nie chciał. Bóg jest królem. Jezus jest królem królów. On chciał panować nad nimi. On chciał ich prowadzić w swojej relacji i to miała być wyjątkowa droga. To miał być wyjątkowy naród i on nadal był wyjątkowym narodem, ale jednak stwierdzili, chcemy być jak inni, chcemy być jak inne narody, dajcie nam króla. I wiecie, prorok Boży bolał nad tym, siedział i mówi, Boże, przeciwstawiają mi się po prostu, ja im mówię, że to jest złe, ty im powiedziałeś, że to jest złe, a oni chcą swoje. I wiecie, co Bóg powiedział? Do Saula, parafrazuję, powiedział, Samuela, dzięki Jacek. Mówi, Samuelu, nie panikuj, oni nie przeciwstawiają się tobie, oni przeciwstawiają się mi, ponieważ moim sercem jest być im królem, oni tego nie chcą, damy im króla. I pierwszym królem był Saul. I Saul jest bardzo ciekawą osobą, ponieważ on był bardzo wysoki, piękny, w ogóle wyróżniał się, biedak, schować się nie mógł wśród ludzi, bo był wyższy od wszystkich pewnie o głowę albo trochę więcej. I wcale nie był zapalony do bycia królem. W ogóle tego nie chciał. I Bóg go namaścił i kiedy przyszło do że tak powiem, postawienia go publicznie, to się schował. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że w beczce czy za beczką, ale gdzieś się ukrył. On wcale nie chciał wyjść. A zobaczcie, tutaj jesteśmy w miejscu, w którym ja opowiadam, nie przechodzę przez te wersety, w którym Saul tak urósł w pychę, jego królestwo prosperowało, wszystko było fajnie, że zaczął robić po swojemu. I zaczął, wiecie, tak jak w naszym życiu czasem jest, w pewnym momencie tak się czujemy okej, w relacji z Bogiem, że super, to ja sobie zrobię trochę po swojemu. I bardzo szybko wracamy do miejsca, w którym mówimy, Boże, bez Ciebie ani kroku dalej. I poproszę kolejny slajd, ponieważ poproszę ten slajd, ale ja znajdę ten werset. Nie mam go zapisanego. W ogóle zachęcam Was i idąc dalej będą odnośniki, żebyście sobie w domu przejrzeli księgę pierwszą, część pierwszej księgi, drugą księgę Samuela i poczytali głębiej, wgryźli się w historię Dawida, bo jest niesamowita, tam jest mnóstwo lekcji dla nas. Słowo Boże mówi, że Stary Testament został nam dany i spisany po to, żebyśmy my czerpali z tego naukę i pociechę. To nie jest po to, żeby powiedzieć, Stary Testament można wyrwać, mamy Nowy Testament, jesteśmy w Nowym Przymierzu, Stary jest nieważne. Stary jest dane po to, żebyśmy się z tego uczyli. Przeczytam wam werset z 15 rozdziału Samuela. Nie musicie otwierać, skoczę przez kilka wersetów, żebyście zobaczyli sytuację. Lecz Samuel odpowiedział Saulowi, nie zawrócę z tobą, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana. To jest ważne, odrzuciłeś słowo Pana. A Pan odrzucił ciebie, abyś nie był już królem nad Izraelem. A gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił skraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel powiedział mu, Pan oddarł ci dziś królestwo Izraela i dał je twemu bliźniemu, lepszemu od ciebie. Lepszy od niego, lepszy od Saula, to jest mowa o Dawidzie. I wyobraźcie sobie, Dawid wtedy był pasterzem, 17-letnim, najmłodszy z rodziny, 8 chyba z rzędu. Ja jestem najmłodsza, z czwórki, wiem jak to jest. I zobaczcie, werset 35. I Samuel nie zobaczył już Saula aż do dnia swojej śmierci. Bolał jednak Samuel nad Saulem, a Pan żałował, że uczynił Saula królem nad Izraelem. Wtedy, kolejny werset, pierwszy od, z 16 rozdziału. Wtedy Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał nad Saulem, skoro odrzuciłem go, aby nie królował nad Izraelem. Napełnij swój róg oliwą i idź, posyłam cię do Jessego Betlejemity. Tam bowiem upatrzyłem sobie króla wśród jego synów. I dochodzimy do miejsca, w którym mamy po prostu, jak to się mówi, pokaz misterów Jessego. Wszyscy synowie po kolei wychodzą. I to jest pierwszy, Eliab był najstarszy. Jesse pokazuje swoich, wiecie, wysokich, silnych, mężnych synów. Pierworodny zawsze ten, który miał podwójny dział. No, oczywiście, że to będzie ten. Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost. Dlaczego powiedział o wysokim wzroście? Wiecie, Bóg wie, że my mamy tendencję szufladkowania. Jeżeli pierwszy król, Saul, był wysoki, to pewnie drugi też będzie. A Bóg mówi, nie patrz na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce i powiem wam, że ja też, nie wiem jak wy, ale ja też mam tendencję patrzeć na to, co jest przed oczami, jeśli chodzi o ludzi. Wiecie, te pierwsze sekundy, kiedy ktoś staje przed tobą, czasem sobie coś myślisz, oduczam się tego, to jest złe. To jest po prostu złe. Bóg patrzy na serce człowieka i my też mamy patrzeć na serce. Czy Dawid był doskonały? Wiemy, że nie i zobaczymy później, jak bardzo nie. Poproszę kolejny slajd. Nie będziemy przechodzić przez szczegóły. Zachęcam was, żebyście sobie przeczytali to, przeszli gdzieś w swoim czasie przez historię Dawida, ponieważ ja tu zawaram tylko kilka wątków. No jaki jest Dawid? Zacznijmy od tego, że ma 17 lat, kiedy Bóg go powołuje na króla i Bóg mówi o 17-latku, ci, którzy macie dzieci. Bóg mówi o 17-latku, to jest człowiek według mojego serca, on wypełni całą moją wolę. Mi się to w głowie nie mieści. Mi się to nie mieści w głowie, bo 17-latkowie są pokręceni. To, używam takiego słowa, pokręceni, okej? Okay? Wiem, bo sama taka byłam. Miałam 17 lat i wiem, jak wiele jest przed nami, kiedy mamy tyle lat. Każdy z was miał mniej więcej ten wiek. Tak? Każdy, który ma więcej niż 17, wie, jak się czuł, jak miał 17 lat. Wtedy myślimy, że wszystko wiemy po ludzku. Wtedy myślimy, że nie potrzebujemy, żeby ktoś nas uczył, bo po co? Ja wiem lepiej, inna kultura, jesteśmy w innym miejscu. Ale potrzebujemy siebie nawzajem. A jednak Bóg, słuchajcie, dla mnie to jest niesamowite. Bóg bierze człowieka, który ma 17 lat. Najmłodszego z rodziny. Nie zdziwię się, że to było popychadło. Najmłodszy. Wszyscy inni zajmowali się, wiecie, jak był czas na walkę, wojna w Izraelu. Saul zwoływał ludzi, brał wszystkich, wiecie, Eliab pierwszy z rzędu i wszyscy po kolei. A Dawid zostawał z trzodą, wiecie, harfa, patyk i dawaj w pole. Popychadło. A jednak Bóg powiedział, to jest człowiek według mojego serca. Więc jaki jest Dawid? Dawid był pasterzem i wojownikiem. Przez te wiele wersetów, w zasadzie to są rozdziały, przez te wiele rozdziałów widzimy jego historię, kiedy Dawid był wierny ojcu, robił to, do czego został powołany przez swojego fizycznego ojca, idź paść trzodem, okej, tato, idę. W tym samym czasie widzimy, że uwielbiał Boga, miał harfę, w ogóle był grajkiem. Zaraz wam pokażę niesamowity werset. Był też wojownikiem już wtedy, ponieważ w Słowie Bożym widzimy, że chłopak miał krzepę. Potrafił zabić gołymi rękami niedźwiedzia, lwa. Ja sobie tego nie wyobrażam. 17-letni chłopak był w stanie zabić potężnego drapieżnika, który atakował jego trzody. Kiedy się objawia też wojownikiem? Objawia się, kiedy Goliat staje przed Izraelem z całym swoim wojskiem. Goliat jest potężny, straszy cały lud słowem. Tu jest w ogóle lekcja, że słowa mają moc i kiedy my przyjmujemy słowa wroga, jesteśmy zastraszeni, mimo że jeszcze nic się nie wydarzyło. I przychodzi taki młodzik z serem, z winem tam do tych, do osób, które zarządzały tą armią, widzi się ze swoimi braćmi i mówi: jakim prawem ten nieobrzezaniec lży wojska Pana? Jakim prawem? Dajcie mi tutaj możliwość, to go zaciukam, zabiję go. On nie ma prawa, kim on jest? Dlatego, że Dawid znał swojego Boga. On wiedział, jaką siłę Bóg w niego włożył, on wiedział, że Bóg nie zawiedzie. Chcę wam pokazać kilka wersetów odnośnie tego, jaki był Dawid. To jest 16 rozdział. Ponieważ moment, w którym, wrócimy się na sekundę, moment, w którym Saul sprzeniewierzył się Bogu, przestał mu ufać, przestał wypełniać jego słowa, jest napisane, że Bóg odstąpił od niego i zaczął go nękać zły duch. I ja nie mam odpowiedzi teologicznej, czym był ten zły duch. Chcę tylko, żebyście pamiętali, i będziemy o tym mówić dalej, że to jest stare przymierze i stare przymierze rządziło się zupełnie innymi prawami niż to, w czym my żyjemy dzisiaj. Zupełnie. Duch Święty nie mieszkał w ludziach tak, jak mieszka w nas, w naszym duchu teraz, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo. Duch Święty zamieszkuje nasze wnętrze. W tamtych czasach Duch Święty zstępował z zewnątrz na króla. Kiedy król był namaszczony, Duch Święty zstępował na niego. I moment, w którym Bóg powiedział: Saulu, zawiodłeś, ja już nie będę nad tobą w ten sposób. Duch Święty już nie był nad nim w ten sam sposób jak wcześniej. On zaczął spoczywać na Dawidzie. Więc Saul był nękany przez jakieś złe rzeczy i poprosił: znajdźcie mi kogoś, kto potrafi grać, żeby ukoił te moje nerwy, kiedy czuję niepokój, kiedy czuję się źle. No i jakimś takim trafem znaleziono Dawida właśnie. Więc widzimy, że Dawid faktycznie był chwalcą Pana. On faktycznie był zdolny. I zobaczcie, co o nim mówią w wersecie 18. Jeden ze sług odpowiedział: oto widziałem syna Jessego, Betlejemity, który umie grać. Jest to dzielny wojownik, człowiek waleczny, roztropny i przystojny. A Pan jest z nim. Czad, czego chcieć więcej? Nie dość, że waleczny, silny, umie grać, w ogóle full wypas, to jeszcze przystojny jest. Bóg wie, jak wybiera. Zobaczcie, Dawid ufa Bogu. Kiedy idziemy przez jego historię, kiedy idziemy przez te wszystkie wydarzenia, widzimy, że Dawid trzyma się tego, co Bóg powiedział. Jest to konkretnie Boże Słowo. My mamy dzisiaj spisane Boże Słowo. Dawid miał słowo przekazane przez proroka, słowo ust. Kiedy Dawid jest wojownikiem, najpierw zabija Goliata. To jest wielkie zwycięstwo. I zobaczcie, Saul ciągle, czyli ten obecny na wtedy król, ciągle go zawodzi. Zwodzi go i go zawodzi. Nie dotrzymuje słowa. Najpierw mu mówi: słuchaj, dostaniesz, jak zabijesz Goliata, dostaniesz moją córkę, konkretną córkę za żonę, księżniczkę. Wow, okej. Okay. Oddał ją komuś innemu. No to nie jest w porządku. Nie jest w porządku, żeby król mówił słowo i nie wypełniał tego słowa. Potem jego druga córka się zakochała w Dawidzie. No pięknie. Ale mówi: a to jest zołza. Niech wydam ją za żonę jemu, będzie mu sidłem. Poczytajcie, zachęcam was. Zobaczycie, że tam tak jest. I Dawid ostatecznie wziął tą kobietę sobie za żonę. Przy czym nie było to takie proste. To w ogóle wesoła historia. Saul mówi: a Filistyni go zatłuką, zabiją go, więc ja mam pomysł, żebyś, ty nie masz żadnych finansów, nie jesteś osobą bogatą, majętną, więc tak po prostu nie możesz być zięciem króla, ale jak mi zabijesz 100 Filistynów i przyniesiesz ich 100 napletków a propos obrzezania, to sobie zasłużysz. On mówi: okej, załatwię dwa razy tyle. Więc zabił 200 i przyniósł 200. No to Saul się zdziwił. I jest napisane, że na samym początku, kiedy Dawid był tylko tym grajkiem, który go uspokajał, o Saulu jest powiedziane, że Saul przylgnął sercem do Dawida i go pokochał. Ale moment, w którym Dawid zaczął okazywać się lepszym wojownikiem, moment, w którym zaczął stawać wyżej niż Saul stawiał mu poprzeczkę, jest napisane, że Saul przestał na niego patrzeć przychylnie. Jest napisane, że zaczął go nie lubić, A w pewnym momencie jest napisane, że i Saul stał się wrogiem Dawida na zawsze. Wyobrażacie sobie? Król, którego ja mam zastąpić, ale nadal pod nim jestem przez tyle lat, mówi: chłopie, stałeś się moim wrogiem na zawsze. I przez wiele sytuacji widzimy, jak Dawid naprawdę chce go zabić. Saul, mamy 17-letniego chłopaka, który gra na harfie, a król, który ma silną rękę, ma krzepę, od tylu lat jest na polu walki, używanie włóczni dla niego to jest tak. Dwa razy w ciągu jednego grania Dawida chciał go zabić włócznią, chciał go przebić włócznią, tylko jakimś przypadkiem nie trafił. Jakbyście się czuli, wracając na spotkanie z królem, z harfą, a on ma, wiecie, włócznię i chce was zabić. I w takich warunkach był Dawid. Wiele razy Dawid miał okazję, w pewnym momencie Saul już się przestał ukrywać, nasłał na niego ludzi w nocy, żona go uratowała. Chciał go zabić za wszelką cenę, po prostu uznał, jesteś moim wrogiem na zawsze, zabiję cię. Ale Dawid nigdy nie podniósł ręki na króla, mimo że miał okazję. Mówił, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego, mimo że pan już powiedział, ty jesteś moim pomazańcem. Ale Dawid szanował wybór Boga, dopóki król rzeczywiście nie zszedł z tronu. Dawid jest królem i czcicielem. Kiedy Dawid już zostaje królem po tragicznej śmierci Saula i Jonatana, to jest inna jeszcze historia, że Jonatan przyjaźnił się z Dawidem, co nie podobało się bardzo królowi. Więc Dawid jest królem, jest dobrym królem, jest czcicielem. Co mam na myśli? Kiedy Arka Pana miała wrócić, Dawid nie przejmował się swoją pozycją. On był królem, ale on tam poszedł w tany przed Bogiem i nie było w tym nic złego. To było dobre. Dawid walczy, Dawid zdobywa ziemię, Dawid jest mądry, jest roztropny. Wiele razy jeszcze w tej pierwszej księdze Samuela czytamy, w zasadzie chyba w jednym rozdziale, że Dawid był roztropniejszy od ludzi, od jego wrogów. Dawid był roztropniejszy od ludzi bardziej doświadczonych w walce, ponieważ Bóg był z nim. On postępował według Bożego serca. Ale jaki jest Dawid? Dawid jest też zdrajcą i mordercą. Człowiek według Bożego serca zdradza swojego bardzo wiernego wojownika Uriasza. W jaki sposób? Zabiera jego żonę, ale ostatnio do mnie dotarło. On zdradził swoje wszystkie wcześniejsze żony. Moment, w którym wziął sobie obcą kobietę, to jest zdrada. Zdradził, więc on jest zdrajcą w różnych wymiarach. Jest też mordercą, ponieważ nie wystarczyło mu, że zrobił, co zrobił z Batszebą, ale uznał, jeszcze próbował ratować sytuację ze 2 albo 3 razy. Uriasza próbował wkręcić, ale Uriasz był mu wierny, tak bardzo wierny. Więc stwierdził, zabijcie go, z zimną krwią mówi, zabijcie go. Ta historia uczy mnie czegoś. Historia Uriasza i Batszeby w tym wszystkim uczy mnie tego, że my jako Boże dzieci mamy w sobie nową naturę teraz. Ale wiecie, kiedy odstępujemy od Boga, kiedy Słowo Boże przestaje być dla nas najważniejsze, jesteśmy w stanie robić takie rzeczy jak Uriasz. Przepraszam, jak Dawid z Uriaszem. Jesteśmy w stanie wrócić do naszych złych dróg. Wiecie dlaczego? Bo bez Boga nadal mamy to samo ciało. Bo kiedy nie idziemy z Bogiem serce w serce, nie jesteśmy według Bożego serca, moment. Założę się, że każdy z was, będę odważna, założę się, że każdy z was w życiu, odkąd narodziliście się na nowo, zrobiliście coś albo znaleźliście się w sytuacji, w której mówicie, jak ja mogłem to zrobić? Ja myślałem, że ja już jestem inną osobą, a jednak zrobiłem to świństwo znowu. A jednak źle zareagowałem, źle pomyślałem. Jak mogłem podjąć tak głupią decyzję? To było, gdzie ja miałem moją głowę? Gdzie ja miałem mój mózg? Każdy z nas miał taki moment, jestem przekonana. To jest moment, w którym nie patrzymy na Boga. To jest, tak, Ania mówi nieraz, odważna. To jest moment, w którym nie patrzymy na Boga, w którym Jego Słowo nie przebywa w naszym wnętrzu. I to jest przestroga. To jest człowiek, o którym Bóg powiedział, on jest według mojego serca, on wypełni moją wolę, a jednak zrobił coś takiego. Wiecie, że Bóg o tym wiedział? Wiecie, że Bóg wiedział o tym, że Dawid zawali sprawę? No dziwne, co? Ale Bóg naprawdę o tym wiedział. ponieważ Bóg nie jest ograniczony czasem. On zna nasz koniec od początku. I kiedy Bóg powiedział o Dawidzie, że on będzie, wypełni jego wolę, on wiedział, że to się wydarzy. Wcale tego nie chciał, ale wiedział, że to się wydarzy. Ponieważ Bóg nie jest suwerenny w rozumieniu, jak my rozumiemy dzisiaj. Bóg nie dyktuje każdej rzeczy, która w naszym życiu się dzieje, ponieważ on dał nam wolną wolę. Ale co się dzieje to jest w ogóle krótka historia, ona ma tylko dwa rozdziały i zachęcam was, przeczytajcie to. Co się dzieje, kiedy przychodzi prorok, czyli głos Boży i mówi mu, człowieku, zawaliłeś, mówi mu to w formie opowieści, przypowieści i Dawid reaguje właściwie, jego serce jest znowu we właściwym miejscu i mówi, zatłuc takiego, jak mógł coś takiego zrobić? I wtedy prorok mówi o tobie. Boże, zgrzeszyłem przeciwko tobie. To były jego pierwsze słowa. Zgrzeszyłem przeciwko tobie. Dopiero potem mówi, że przeciwko ludziom. Ponieważ Dawid wrócił na właściwy tor. Dawid miał serce, które było gorące dla Boga, w ogóle gorące. On jak czytacie psalmy, to widzicie, jak on mówi, nienawidzę ludzi, którzy nie kochają twojego słowa. Zabić ich wszystkich. Nienawidzę tego. To jest człowiek, który był zapalony, ale zobaczcie Jezusa, który mówi, że zżera mnie w środku, jak widzę, że nie szanujecie świątyni. Jezus miał ten sam żar wewnątrz. To nie jest złe. Gniew, który jest skierowany na obronę Bożych rzeczy, jest dobry. To jest dobre. Jest coś takiego jak sprawiedliwy gniew. Bóg okaże sprawiedliwy gniew przy końcu, kiedy będzie sądził świat. No i idziemy w tereny, które są już bardzo specyficzne. Jaki jest Dawid, mąż według Bożego serca? Jest niekonsekwentnym ojcem. Ta historia jest dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo trudna. Mamy tutaj troje dzieci. Nie jestem pewna, czy te dzieci są z jednej matki, ponieważ Dawid miał wtedy dwie żony, więc to nie ma znaczenia. Ale powiem wam, jaka jest sytuacja w skrócie. Absalom jest bratem Tamar. Tamar jest jego siostrą i Tamar jest piękna. Jest dziewicą i Amon jest ich też bratem. Mówię, nie wiem, czy to jest z jednego, podejrzewam, że nie. I Amon zakochał się w Tamar i wkręcił sobie, zakochał się w niej. I skracając historię, zgwałcił Tamar, doprowadził do sytuacji, w której zrobił jej krzywdę. I to, co później się dzieje, jest w ogóle straszne, ponieważ Absalom, jej brat, zamiast w gniewie zareagować i pójść do ojca, powiedział, siedź cicho, ja się tym zajmę. Do siostry powiedział, siedź cicho, ja się tym zajmę. W ciągu przez 2 lata jątrzył w sobie gniew i gorycz. Po 2 latach próbował ściągnąć wszystkich razem do siebie na chciałam powiedzieć, koszenie owiec, na strzyżenie owiec. I Dawid, król, powiedział, król się wściekł przy tym, ale nic nie zrobił. Słowo Boże nie mówi, żeby coś się wydarzyło. Mówi, że bardzo się rozgniewał. Nic więcej. I Dawid powiedział, nie pójdziemy wszyscy. Więc Absalom mówi, to wyślij chociaż Amona. Okej. Poszedł Amon, poszli inni bracia i Absalom to ukartował, zaplanował, żeby zabić Amona. I idąc dalej, nie wchodząc w szczegóły, ginie tragiczną śmiercią Absalom, ginie Amon, Dawid jest rozbity, Dawid jako ojciec nie zareagował we właściwym momencie, zostawił to, przemilczał jako człowiek na pozycji, ale też jako ojciec. Nie zareagował właściwie i ma po prostu tragiczne żniwo, ponieważ jego dzieci giną. I to giną w fatalnych warunkach. Do tego jeszcze jest, jako król, zostaje zbesztany przez swojego dowódcę, ponieważ kiedy jest walka i w tej walce Absalom ginie, Absalom, który stawał przeciwko niemu, który próbował całe królestwo mu zabrać, Absalom ginie, mimo że jest jego synem, staje się jego wrogiem, wrogiem królestwa, ginie, to król Dawid, zamiast podziękować swojej armii, że zrobiliście dobrze, wygraliśmy, ochroniliśmy nasze królestwo, publicznie po prostu robi teatr, jak to on płacze za Absalomem. I w tym momencie jego dowódca mówi, słuchaj, zhańbiłeś dzisiaj swoje wojska, ponieważ zachowujesz się tak, jakbyśmy przychodzili jak psy, które przegrały, a my zwyciężyliśmy dla ciebie, ochroniliśmy twoje królestwo, twoją głowę, bo twój syn chciał to wszystko zabrać nieprawnie. I widzicie, co się dzieje. To jest osoba według Bożego serca, a jednak się gubi. Czy nie jest tak w naszym życiu? Że jesteśmy według Bożego serca, a mamy momenty, w których, wiecie, jakby nam kurze muszczki włożyli. Wiecie, jak się zachowuje kura, jak jej się zetnie głowę? Widzieliście kiedyś to? Polecam. Kura ze ściętą głową biega i rozlewa krew wszędzie. Ja to widziałam wiele razy. Moja mama, że tak powiem, robiła takie rzeczy, na wsi mieszkałam, więc to jest specyficzny widok i czasem się tak zachowujemy. Jak odpuszczamy Boże Słowo, to się zachowujemy jak ta kura, której głowę ścięto. Poproszę kolejny slajd. Więc widzieliście, że Dawid nie był doskonały. Specjalnie chciałam uderzyć w te punkty, a to nie jest wszystko, jego historia jest dużo bogatsza, dużo więcej ma wątków i lekcji, ale Dawid nie był doskonały, a jednak Bóg mówi, że był według jego serca i że wypełnił całą jego wolę. Przyszła mi teraz myśl do głowy i chcę się tym podzielić. Kiedy kochamy Boga, On obraca ku dobremu nawet nasze błędy. Te trudne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ Batrzeba była wielkim błędem. Ale z Batrzeba Batrzeba była błędem. To była dobra, piękna kobieta. Błędem było to, co zrobił Dawid w tej sytuacji. Ale Bóg, słuchajcie, wyciągnął piękno z tego strasznie trudnego wydarzenia, ponieważ Batrzeba jest w linii, z której wywodzi się Jezus. Można zrobić więcej? Bóg jest niesamowity. On naprawdę wyciąga dobro z naszych błędów, kiedy Go kochamy, kiedy jesteśmy według Jego serca, kiedy mamy z Nim relacje. Więc bycie według Bożego serca to zależność od Niego. Dawid wracał za każdym razem, jak wiecie, jak macie ten... Jak macie tą paletkę do ping-ponga i ten ping-pong jest przyczepiony na sznurku. Dawid za każdym razem wracał do Boga. Mimo, że próbował odejść, on zawsze wracał. Mimo, że się gubił od czasu do czasu, zawsze do Boga wracał, dlatego że wiedział, że tylko przy Bogu przetrwa. W jednym z psalmów mówi, twoje miłosierdzie, twoja łaska jest lepsza niż życie. I słyszałam kiedyś mądrą interpretację na ten temat, że jest super ważne, ponieważ prawo dotyczyło wszystkich w Starym Testamencie. I prawo obowiązywało również króla. A jaka była kara za zdradę? Jaka była kara za to, że wziął sobie obcą kobietę? To była śmierć, a on przeżył. Bóg mu okazał miłosierdzie i łaskę, dlatego Dawid w swoim psalmie mówi, twoje miłosierdzie jest lepsze niż życie, ty jesteś w stanie dać więcej. Więc bycie według Bożego serca to jest szczera relacja. Co znaczy szczera relacja? To nie jest ściemnianie. I mam nadzieję, że znajdę ten werset. Chcę wam pokazać, co Bóg powiedział. Wracamy do Saula, do momentu, w którym Bóg go odrzucił, ponieważ Saul nie przestrzegał Bożego Słowa. Saul zignorował to, co Bóg mu mówił. Zignorował Boże zalecenia. My mamy Boże zalecenia w Słowie spisanym. Zobaczcie, co mówi Samuel prorok, czyli słowa Pana do Saula. Czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Bóg kocha, kiedy jesteśmy posłuszni Jego głosowi. Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Bóg mówi, słuchaj mnie, idź za mną. Rób to, co ja ci mówię, ja to robię dla twojego dobra. W szczerej relacji słuchasz. W szczerej relacji nie robisz czegoś rutynowo. Wiecie, na zasadzie, no dobra, zrobię to, bo muszę zrobić, ale nie mam relacji z tą osobą. W szczerej relacji twoje słuchanie i posłuszeństwo są naturalne. Bunt to jest mocne. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, on także odrzucił cię jako króla. Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. To jest inna wielka lekcja dla nas. Możesz dojść do miejsca, w którym boisz się ludzi, tego, co oni powiedzą, zależy ci na ich opinii bardziej niż na tym, co robi Bóg, czego Bóg oczekuje od twojego życia albo co Bóg mówi w swoim słowie i ty wiesz, że jest to właściwe, a jednak ludzie wokół ciebie myślą inaczej, więc robisz krok w tył. Bóg dzisiaj nas nie odrzuca za to, będziemy o tym mówić w przyszłości, ale jest to szalenie ważne, ponieważ Słowo Boże mówi w Księdze Przysłów, że lęk przed człowiekiem zastawia sidła na nas. Kiedy boisz się ludzi, przestajesz się bać Boga. Ale kiedy boisz się Boga we właściwy sposób, bać się, mam na myśli, szanujesz Go i zważasz na Niego bardziej niż na ludzi, nie boisz się już nikogo. Bo jeżeli Bóg jest twoim obrońcą, co ci może zrobić człowiek? Poproszę kolejny slajd. Psalm 119. Ja tylko powiem o tym, nie będziemy wchodzić w sam psalm. Psalm 119 wierzę, że jest wglądem w to, jaki jest Dawid. Jest to najdłuższy psalm. Opowiada wiele, czytając go i znając historię Dawida, czyli przechodząc przez pierwszą i drugą księgę Samuela, możemy zobaczyć wiele wydarzeń, które on tam ujmuje w taki, wiecie, liryczny sposób. W całości ten psalm mówi o Słowie Bożym i to jest bardzo ważne, żebyście czytając ten psalm to widzieli, ponieważ jest tam użyte słowo przykazania, prawa, sądy, świadectwa, nakazy, rozkazy. Jakiekolwiek jest użyte słowo, miejcie w umyśle, że to jest Słowo Boże. Ponieważ kiedy Dawid pisał swoje psalmy, on miał wtedy chyba tylko Torę? Niewiele więcej, może jeszcze jakieś historyczne rzeczy, chociaż nie sądzę. Więc miał Torę, ale my dzisiaj mamy więcej. Mamy całe spisane Słowo Boże. Więc zachęcam was, żebyście czytając ten psalm, w ogóle czytając szczególnie psalmy i Księgę Przysłów, rozumieli, że mowa jest o całym Słowie Bożym. To, co chcę zrobić z psalmem 119, to chcę przejść przez niego w perspektywie Starego i Nowego Testamentu. To jest super ważne, dlatego że zanim się znalazłam tutaj w Łodzi, zanim tak naprawdę usłyszałam Andrew i wyjaśnił mi różnicę między Nowym i Starym Testamentem, ja nie potrafiłam czytać Starego Testamentu. Miałam problem. Czytałam go, ale widziałam to całe potępienie, widziałam warunki, widziałam karę, widziałam strach. To było naturalne, ponieważ tam jest tak napisane. Jest napisane, jeśli nie będziesz przestrzegał, to cię spotka. No przecież nie przestrzegam. Ale to, co mówił dzisiaj Jezus, to, co mówił Łukasz, w Jezusie to wszystko się wypełniło. W Jezusie całe przekleństwo prawa zostało, można powiedzieć, zmyte, jeśli chodzi o nas, a z drugiej strony wszystkie błogosławieństwa są na nas, dlatego że On wypełnił prawo w nasze miejsce. I to jest takie niby nieoczywiste, ale to jest oczywiste. On tego nie musiał robić. Jezus był Bogiem. Święty, czysty. On nie musiał niczego wypełniać. On naprawdę tego nie zrobił dla siebie. On to wypełnił dla nas. Więc przechodząc przez ten psalm, będziemy mówić o perspektywie Nowego Testamentu. Są tam fragmenty, które są trudne, jeżeli nie znasz. Inaczej, jeżeli nie rozumiesz tego, że jesteśmy w Nowym Przymierzu i nie rozumiesz naszej perspektywy, więc będziemy robić do tego komentarz, ponieważ moim celem jest przejść werset po wersecie. Zrobimy sobie studium biblijne i wierzę, że to dla części z was będzie to przypomnienie, a dla części z was może być to odkrywcze, ponieważ wierzę, że całe słowo w Starym Testamencie należy tak czytać. Każdy werset, który jest niezgodny z tym, co mówi Nowy Testament, należy czytać w pryzmacie Nowego Przymierza, że Jezus wypełnił pewne rzeczy i że pewne rzeczy już nas nie spotykają. 2 Tymoteusza 2,15. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. To tłumaczenie mówi staraj się. Inne tłumaczenia mówią studiuj usilnie, badaj, sprawdzaj, kop w Słowie Bożym, który właściwie rozkłada słowa prawdy. Słowo Boże jest natchnione przez Boga. Ten sam, w zasadzie listy do Tymoteusza dużo mówią. Tymoteusz jest niesamowitą osobą. Zachęcam, czytajcie listy do Tymoteusza. Paweł mu mówi, że słowo jest natchnione przez Boga, ono jest pożyteczne, żeby nas przygotować do wszelkiej dobrej rzeczy, żebyśmy byli dojrzali w tym. Ono zawiera instrukcje Boże, ono jest do korekty, ale jeżeli nie potrafisz właściwie rozkładać tego słowa, to będziesz mieć problem. Mówię to z własnego życia i ostatnie 5 minut chcę poświęcić na wyjaśnienie, dlaczego wybrałam psalm 119. Ponieważ i dlaczego chodzi o właściwe rozkładanie słowa prawdy. Kiedy masz Słowo Boże, i nie rozumiesz różnicy między Starym a Nowym Przymierzem, to czytasz je ciągiem, jak leci, i nie rozumiesz, co jest do ciebie, a co ciebie nie dotyczy. Nie rozumiesz tych rzeczy. I powiem wam tak, na przykładzie kuszenia Jezusa, wiecie, diabeł zna Słowo Boże, ale go nie stosuje właściwie. Diabeł nie ma pojęcia o właściwym rozkładaniu słowa prawdy. Ale diabeł zna Słowo Boże. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni 3-krotnie, on usłyszał słowo z psalmu, które było, to był psalm mesjański, to był psalm, który mówił proroczo o Jezusie, ale go źle zastosował. Ominął pewną część. To jest bardzo ważne, ponieważ nie każdy głos, który słyszycie, kiedy czytacie Biblię, jest Bożym głosem. Wiem, że brzmi dziwnie, ale tak jest. Możecie czytać Biblię i usłyszeć potępienie. Gwarantuję wam, to nie mówi do was Bóg. Kiedy czytasz Słowo Boże i słyszysz potępienie, to jest to diabeł albo twoje ciało. Bóg cię nie potępia. Nigdy. To jest bardzo ważne. Ja tego nie wiedziałam. Ale dlaczego psalm 119? Był taki krótki okres w moim życiu, kiedy zaznajomiłam się z adwentystami. Wiecie albo nie wiecie, to wam powiem. Adwentyści dnia siódmego jest konkretny powód, dlaczego jest taka nazwa. To są ludzie, którzy świętują szabat i wierzą w to, że szabat, czyli sobota, jest dniem świętym i nie ma opcji, żeby było inaczej. Ja się zaprzyjaźniłam z takimi ludźmi i byłam zielonoświątkowcem. Gryzło mi się to bardzo. Pojechałam do nich na praktyki. Oni mieli przedszkole anglojęzyczne, więc spędziłam z nimi miesiąc czasu. I z dwoma z tych mężczyzn dużo rozmawiałam, studiowaliśmy słowo i tak dalej. I pamiętam, on mi wkręcał, on mi tłumaczył, dlaczego i w ogóle. I w ogóle nie chodziło o psalm 119, on używał innych fragmentów, oni mają takie sztandarowe fragmenty, które ich zdaniem potwierdzają, że to szabat, że to musi być szabat i w ogóle wszyscy inni są zwiedzeni i tak dalej. No i jestem w tym miejscu, wróciłam do domu i pamiętam, czytam słowo. Totalnie, wiecie, zieloniutka, jeśli chodzi o zrozumienie Nowego i Starego Przymierza. Nie miałam pojęcia, nikt mnie tego nigdy nie nauczył, mimo że byłam w kościele tyle lat. Wiedziałam, że mam przestrzegać 10 przykazań. Wiedziałam, że muszę wyznawać grzechy, bo inaczej jestem potępiona znowu i nie wiadomo co. I czytam sobie psalm 119, słuchajcie. I nagle doświadczam objawienia. Tam jest napisane, że błogosławieni ci, którzy przestrzegają wszystkie twoje przykazania. A przecież drugim przykazaniem jest szabat. I czytam kolejny werset, i czytam kolejny werset, i kolejny werset. I nagle widzę w tych wszystkich wersetach szabat, szabat, szabat. Mówię, oni mają rację. Słuchajcie, zadzwoniłam do tego faceta i mówię, hej, Bóg mi objawił, że macie rację. Naprawdę jest szabat. To jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo, kiedy nie znasz słowa, nie umiesz rozdzielić starego od nowego. Słuchajcie, ja naprawdę wierzyłam, że Bóg mi to objawił i miałam duży problem, ponieważ byłam w kościele zielonoświątkowym, w którym jest niedziela i zaczęłam dyskretnie rozmawiać z moją mamą, z moim szwagrem, który jest pastorem i słuchajcie, zaczęła się wojna, ponieważ ja naprawdę miałam z tym problem. Jak poznałam Łukasza, nadal miałam z tym problem. Łukasz próbował mi wytłumaczyć, a ja nie, ponieważ wiecie, jak Bóg ci coś powie ze słowa, to jest to Bóg. I to poszło tak daleko, że dzięki Bogu za Barego Beneta, ci, którzy znają, wiedzą, on to jest nauczyciel w szkole, Harris, on wyłożył mi tak jasno temat tego, że Stary Testament nie dotyczy nas i że to zostało wypełnione w Jezusie i że szabat nie dotyczy soboty, tylko odpoczynku w Chrystusie, to jest zupełnie inna sprawa, to mnie uwolniło. Szok. Macie słowo. Jeżeli nie rozumiecie pewnych rzeczy, to diabeł jest w stanie was wpędzić w jarzmo. To, w co próbowałam być wpędzona, Ania wie, o czym mówię, to jest jarzmo. Ale to samo słowo, kiedy macie rozeznanie, jest w stanie przynieść wam błogosławieństwo. Kilka lat później byliśmy na wyjeździe misyjnym ze szkoły w Czechach i razem z Łukaszem, z Anią, byliśmy na jednym roku w szkole i pamiętam, jak dzień przed wyjazdem, ponieważ wcześniej ruszaliśmy, dzień przed wyjazdem odebrałam od Boga, że psalm 119 jest dla mnie na cały wyjazd misyjny. No wyjazd trwał te 7-8 dni, więc ja codziennie w całości rano przed spotkaniami czytałam ten psalm. Bóg mi niesamowite rzeczy pokazał. Bóg mi pokazał w tym psalmie między innymi to, że będziemy pastorami, chociaż ja się wtedy, wiecie, wykręciłam z tego przed Bogiem. Ale Bóg użył wersetu konkretnego i włożył w moje serce, że będziemy pastorami. Ja powiedziałam, Boże, nie, tobie chodzi o szkołę biblijną. Na pewno nie chodzi ci o Kościół, bo to nie było coś, co mnie kręciło na wtedy. Tak, ale Bóg mi powiedział, że będziemy to robić, mimo że ja wcale nie byłam wtedy jeszcze gotowa. Ale wiecie, kiedy będziemy szli przez ten psalm, przyjdziemy przez te rzeczy, kiedy decydujecie się, Boże, kocham Twoje słowo ponad moje poglądy, ponad moje chciejstwo, nasze pragnienia się zmieniają. Nasze pragnienia się zmieniają. Bóg wtedy pokazał mi, że Jego słowo na tym wyjeździe misyjnym, to co diabeł próbował użyć, żeby mnie wpędzić w jarzmo, Bóg dał mi wolność i pokazał mi przez ten sam psalm, że Jego słowo jest pewne, że Jego słowu mogę ufać, że poprzez Jego słowo mogę ocenić, czy ktoś jest owcą w moim towarzystwie, czy jest wilkiem, który chce mi zrobić krzywdę, mimo że jest ubrany w owczą skórę. Poprzez Słowo Boże mogę rozeznać, czy to, co mi się wydaje, czy to, co czuję, jest Boże. Bóg mi pokazał, że to jest jedyny, ja to nazywam papierkiem lakmusowym. Słowo Boże jest dla mnie jak papierek lakmusowy. Ja przykładam Jego Słowo i ja wiem i mogę być pewna. Wizje mogą cię zwieść. Sny mogą cię zwieść. Słowo prorocze może cię zwieść. Wszystko może cię zwieść, jeżeli nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Może kiedyś przy innej okazji, w innym kontekście będę uczyć na temat tego, jak Słowo Boże może się objawiać w różnych formach. Może się objawić we śnie, może się objawić w wizji, może się objawić w słowie proroczym, ale zawsze tam musi być Słowo Boże. Jeżeli jest cokolwiek innego, forma nie ma znaczenia. Znaczenie ma ziarno. Także przejdziemy przez psalm, który uratował mi życie. Ale nie zrobimy tego dzisiaj, także wszyscy, którzy nie przeczytali psalmu, mogą nadrobić. I zapraszam na następne spotkanie. Ojcze, dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za to, że mamy Twojego Ducha i że Ty nazywasz nas ludźmi według Twojego serca. Ponieważ Ty mieszkasz w nas i Ty wzbudzasz w nas pragnienie i wykonanie. Ty wzbudzasz w nas pragnienie, żebyśmy karmili się Twoim mlekiem, żebyśmy karmili się tym Słowem, byśmy mogli wzrastać. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który objawia Słowo. Bez Ciebie nie bylibyśmy w stanie czerpać z Niego. To byłaby tylko litera, która zabija. Ale dzięki Tobie, Duchu Święty, to jest życie. Życie, które buduje, które podnosi nas, które nas łączy, które sprawia, że jesteśmy owocni i chcemy wzrastać w poznaniu Twojego Słowa. Chcemy wzrastać w szczerej relacji z Tobą. Nie udawać nikogo, kim nie jesteśmy. A kiedy upadniemy, patrzeć na Dawida i pamiętać, że Twoje miłosierdzie jest lepsze niż życie. I kiedy upadniemy, kiedy się potkniemy, pamiętać, że Tobie zależy na relacji z nami i Ty nie patrzysz na nasze upadki. Jezus za nie zapłacił. I możemy wstać śmiało, z odwagą, spojrzeć Tobie w oczy, powiedzieć dziękuję za Jezusa i pójść dalej w relacji z Tobą. Amen.